Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dzisiejszy magazyn zdominują trzy tematy. Na początek przedstawimy motu proprio ubi umque et semper. Tym dokumentem Benedykt XVI powołuje nową watykańską dykasterię. Papieska Rada zajmie się nową ewangelizacją krajów chrześcijańskich, w których najbardziej daje się we znaki sekularyzacja. Następnie przybliżymy tematykę dominującą na specjalnym synodzie biskupów dla Bliskiego Wschodu. Wysłuchamy wywiadu z jednym z jego uczestników, jezuita ksiądz David Neuhaus, opowie o sytuacji katolików języka hebrajskiego w Izraelu. Wtorkowy magazyn zakończy kolejne spotkanie z Benedyktynem Styńca. Ojciec Leon Knabit opowie o nawiedzaniu chorych w jego cyklu o uczynkach miłosiernych. Na wtorkowy program zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
W Watykanie powstał kolejny urząd do spraw ewangelizacji. Obok istniejącej już od niemal czterech stuleci kongregacji, która promuje działalność Kościoła w krajach misyjnych, od dziś działa też Papieska Rada do spraw nowej ewangelizacji. Jej zasięgiem objęte są kraje niegdyś chrześcijańskie, które z czasem uległy dechrystianizacji. Benedykt XVI ustanowił tę nową dykasterię ogłoszonym dziś motu proprio ubicumque et semper.
Tytuł dokumentu nawiązuje do jego pierwszych słów, w których papież przypomina, że wszędzie i zawsze Kościół ma za zadanie głosić Ewangelię. Misja ta, jak czytamy w dokumencie, przybiera różne formy zależnie od okoliczności. W naszych czasach musi się ona zmierzyć ze zjawiskiem odpadania od wiary, które przejawia się coraz bardziej w społeczeństwach od wielu stuleci przenikniętych Ewangelią. Papież pisze o różnych czynnikach, które mogły doprowadzić do zaniku wrażliwości na Boga. Chodzi tu o procesy trwające od dawna. Poprzedni papieże byli ich w pełni świadomi i dlatego już Paweł VI apelował do Kościoła o kompleksową ewangelizację oddalającego się od chrześcijaństwa świata. Dla Jana Pawła II nowa ewangelizacja była już jednym z najważniejszych elementów jego posługi.
Celem utworzonej dziś Rady ma być wypracowywanie i promowanie nowych sposobów działalności misyjnej odpowiadających realiom sekularyzowanego świata. Jak zaznacza papież, można się tu odwołać do już istniejących pozytywnych doświadczeń w kościołach lokalnych, a także w ruchach i nowych wspólnotach. Podstawą ewangelizacji ma być, jak czytamy w motu proprio, katechizm Kościoła katolickiego, w którym wiara została wyłożona ludziom naszych czasów w sposób kompletny i zasadniczy. Zgodnie z wolą papieża, nowa watykańska dykasteria ma też doprowadzić do lepszej współpracy między różnymi kościołami lokalnymi na polu ewangelizacji i zaprzęgnąć do niej media.
Prezentacji motu proprio ubicumque et semper dokonał dziś w Watykanie pierwszy przewodniczący Papieskiej Rady do spraw nowej ewangelizacji, arcybiskup Rino Fisichella. W jego przekonaniu mamy tu do czynienia z profetyczną intuicją Benedykta XVI, czy wręcz prowokacją. Nie możemy już bowiem dłużej milczeć, kiedy ludzie oddalają się od Boga, zaznaczył arcybiskup Fisichella. Słuchających go dziennikarzy interesowało m.in., czy ten projekt ma realne szanse powodzenia, czy nie jest przypadkiem biurokratyczną odpowiedzią na problemy, które zasługują na poważniejsze potraktowanie.
Trzeba zaufać Benedyktowi XVI, który nie jest człowiekiem biurokracji, lecz głosicielem, człowiekiem o głębokiej wiedzy teologicznej i wielkiej kulturze. Powołał tę dykasterię, by zobowiązać Kościół w sposób konkretny do pełnienia swej misji. A poza tym ja też nie jestem człowiekiem biurokracji. Nie wiem, co o mnie myślicie, ale zawsze byłem naukowcem i mam nadzieję, że nadal nim pozostanę. Ale na pewno nie stanę się człowiekiem biurokracji. Tak więc nie boję się biurokratyzacji tego projektu i tej dykasterii, która ma pomóc papieżowi w wypełnianiu jego ściśle duszpasterskiej misji. Tym bardziej, że nowa ewangelizacja to nie jakaś abstrakcyjna idea, lecz głoszenie Ewangelii. Musimy na nowo rozważyć zjawisko dechrystianizacji, aby w ramach misji Kościoła przezwyciężyć napotykane dziś trudności. Papież Grzegorz Wielki powiedział kiedyś: wierni od nas odchodzą, a my milczymy. Sądzę, że ustanowienie tej dykasterii jest wyraźnym sygnałem dla Kościoła, że nie możemy milczeć, kiedy wierni porzucają Kościół. Jeśli do tej pory być może milczeliśmy wobec tych sytuacji odchodzenia od wiary i biernego poddawania się skutkom sekularyzacji, to teraz nadszedł czas, by wyraźnie i odważnie zabrać głos, bo jesteśmy głosicielami Ewangelii.
Arcybiskup Fisichella zapowiedział, że w ramach Rady będą istniały odrębne biura w głównych językach świata. Jedno z nich będzie zajmować się językami słowiańskimi.
Już drugi dzień trwają obrady Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu. Dzisiejszy program obejmuje, podobnie jak wczoraj, dwie sesje ogólne. Debata toczy się w obecności papieża przy drzwiach zamkniętych.
Tematykę rozpoczętych obrad przedstawili wczoraj dziennikarzom relator generalny obecnego zgromadzenia specjalnego, patriarcha koptyjski Antonios Naguib z Egiptu i maronicki biskup Behara Rai z Libanu. Podjęli oni użyte kilkakrotnie w relacjach wprowadzających w dyskusję pojęcie laickości pozytywnej. Respektuje ona wartości duchowe. Jej przeciwieństwem jest laickość negatywna, która oddziela religię od państwa i tworzy ustawodawstwo bez żadnego odniesienia do prawa naturalnego, legalizując na przykład aborcję, tak zwane małżeństwa homoseksualne czy eutanazję.
Nasi bracia muzułmanie, powiedział biskup Rai, odrzucają jednak termin laickość, obawiając się, że używanie go wyklucza religię. Dlatego wolimy mówić o państwie świeckim, respektującym wymiar religijny. Szerzenie tej wizji jest zadaniem chrześcijan w całym świecie arabskim. Maronicki hierarcha jako przykład wskazał model pluralizmu religijnego zaproponowany już ponad 70 lat temu w konstytucji jego ojczystego Libanu. Mowa w niej o bezwzględnej wolności sumienia i o państwie, które czcząc Boga Najwyższego zapewnia każdemu poszanowanie dla jego osoby i religii. Reżimy teokratyczne uznające tylko jedną religię naruszają podstawowe prawa człowieka jak wolność sumienia i kultu, spychając chrześcijan na margines, dodał biskup Rai. Zwrócił uwagę, że tak dzieje się w krajach islamskich i niestety może do tego dojść również w Izraelu, jeśli wprowadzi się zaproponowane tam ostatnio nowe normy co do przysięgi obywateli na wierność państwu.
Przyjęto przedwczoraj przez rząd Izraela, choć jeszcze nie zatwierdzono przez tamtejszy parlament, poprawkę do ustawy o obywatelstwie, skrytykował też relator generalny Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu. Chodzi o przysięgę na wierność Izraelowi, państwu hebrajskiemu i demokratycznemu, jaką mieliby składać ubiegający się o izraelskie obywatelstwo. Zdaniem patriarchy Naguiba decyzja jest w sprzeczności z demokracją, zwłaszcza dla arabskich mieszkańców Izraela. A przecież uważa się on za państwo demokratyczne, a nawet jedyne demokratyczne na Bliskim Wschodzie, przypomniał zwierzchnik katolickich Koptów.
Jednym z uczestników obecnego synodu jest wikariusz łacińskiego patriarchy Jerozolimy dla katolików języka hebrajskiego, ksiądz Dawid Neuhaus.
C'est très important en Israël qu'il y aura...
Jest bardzo ważne, że w Izraelu mamy część kościoła katolickiego, która mówi po hebrajsku i może rozmawiać w języku tego kraju z ludem, który tu żyje i jest coraz bardziej otwarty na dialog z kościołem. Żydzi są coraz bardziej w poszukiwaniu z intelektualnego punktu widzenia wiedzy o Kościele, Chrystusie, naszym nauczaniu na wszelkie tematy. I właśnie dlatego, co podkreśla synodalny dokument roboczy Instrumentum Laboris, ważne jest, by Kościół formował ludzi mówiących po hebrajsku, by wejść w dialog z Żydami izraelskimi w ich własnym języku. Mam osobiście nadzieję, którą podzielam też z innymi biskupami, księżmi i wiernymi naszego Kościoła, że ten synod będzie chwilą odrodzenia. Kościół odnajdzie na nim swą spójność, jedność, głęboką komunię, by dawać świadectwo wartości, które Jezus głosił w Ewangelii.
Jak poinformował nas ksiądz Neuhaus, wikariat Jerozolimskiego Patriarchatu Łacińskiego dla katolików hebrajskojęzycznych prowadzi działalność na trzech polach.
Pierwsze to praca ze wspólnotami, można by tak powiedzieć, sakramentalnymi, do których katolicy mówiący po hebrajsku przychodzą na msze i w których prowadzą parafialne życie wspólnotowe. W całym Izraelu mamy 7 takich wspólnot. Nie są zbyt liczebne, raczej dość niewielkie, po około 500 osób. Jest to społeczność mała, ale pełna życia.
Czy działalność patriarchalnego wikariatu języka hebrajskiego sięga szerzej?
Drugim polem działania, o wiele rozleglejszym, gdy chodzi o liczbę, jest opieka duszpasterska nad tysiącami dzieci katolickich pracowników zagranicznych i uchodźców żyjących w Izraelu. Ich dzieci chodzą do izraelskich szkół hebrajskojęzycznych. Otrzymują w nich bardzo dobrą formację pedagogiczną, co do której nie mamy najmniejszych zastrzeżeń, ale oczywiście, ponieważ są to szkoły żydowskie, nie ma tam żadnej formacji religijnej, żadnej katechezy. Naszym obowiązkiem jest zapewnić, by te dzieci miały naukę wiary katolickiej zgodnie z tradycją swoich rodziców. Dlatego szukamy sposobów, by uczyć religii katolickiej po hebrajsku w różnych społecznościach. Jesteśmy też w trakcie organizowania obozów letnich dla tych dzieci. To bardzo ciekawe, gdy są razem dzieci wszelkich kolorów skóry i wszelkich kultur, porozumiewające się ze sobą po hebrajsku, gdyż jest to ich pierwszy język. Te dzieci są razem na obozie, by poznać wiarę katolicką.
Jakich pomocy katechetycznych używacie w tej pracy?
Projektem być może najważniejszym, bo będzie on miał największy wpływ, jest pisanie książek katechetycznych w języku hebrajskim. Wydaliśmy już w ubiegłym roku książkę o Chrystusie. Druga o Kościele ukaże się w tym roku przed Bożym Narodzeniem. Rozpoczęliśmy już pracę nad tomem o świętach kościelnych planowanym na przyszły rok. To wszystko po hebrajsku, aby te dzieci mogły poznać w najbardziej im zrozumiałym języku swoje własne tradycje. Natomiast trzecią dziedziną działalności naszego wikariatu jest dialog z izraelskimi Żydami, prowadzony po hebrajsku.
Mówił ksiądz Dawid Neuhaus, wikariusz Patriarchatu Jerozolimskiego dla katolików hebrajskojęzycznych.
Poczynki miłosierne.
Przed mikrofonem ojciec Leon Knabit, benedyktyn Styńca.
Chorych nawiedzać. Poważna choroba jest podobna do więzienia. To, co dla chorego jest najtrudniejsze do zniesienia, to nie cierpienie fizyczne, tylko właśnie całkowita zależność od innych ludzi. Kiedy jest coraz mniej możliwości, przestrzeń zmniejsza się. Osoby niezależne, do tej pory pomagające swoim rodzinom, uczą się nowej roli, osoby ograniczonej swoją ciężką chorobą. Trzeba przerwać zwykłe zajęcia, zrezygnować z utartego sposobu życia, położyć się do łóżka, a nierzadko udać się do szpitala i albo choroba jest krótkotrwała i względnie szybko wraca się do normy, albo też wyłącza człowieka z normalnego życia na czas dłuższy, albo wreszcie jest zapowiedzią zbliżającego się końca. Nie tu jest miejsce na refleksję nad problemami służby zdrowia, które usiłują rozwiązać kolejne rządy, na ogół wciąż jeszcze bezskutecznie. Trzeba sięgnąć do pojęć, które choć wyglądają na banalne, mówią o istocie rzeczy. Chory to człowiek i chory to Chrystus. I każdemu choremu trzeba zapewnić to, co potrzebne, a przynajmniej to, co konieczne. Najpierw opieka nad chorym w domu. Dobrze jest, by każdy człowiek miał minimum podstawowych wiadomości, jak się wobec chorego zachować, prześcielić łóżko, umyć, utrzymać porządek, zapewnić świeże powietrze w pokoju. Należy dbać o zaopatrzenie w leki, regularne ich przez chorego przyjmowanie, pilnować przepisanych zabiegów, utrzymywać kontakt z lekarzem. O ile to możliwe, nie powinno się pozostawiać chorych w osamotnieniu, ale nie przytłaczać ilością odwiedzających. Znajomi i przyjaciele powinni poinformować się albo wyczuć sytuację i być z chorym na tyle, na ile pozwala jego aktualny stan. Trzeba też zachować ostrożność przy obdarowywaniu chorych prezentami, zwłaszcza jedzeniem. może najpierw delikatnie wywiedzieć się, jakie jedzenie jest w tej chwili dla chorego najbardziej korzystne, a jeszcze lepiej, co by mu się przydało, zwłaszcza gdy na to nie stać rodziny. W rozmowach z chorym powinno się okazać żywe zainteresowanie jego stanem, unikając zarówno zbytniego roztliwiania się, jak i lekceważenia słabości odwiedzanego. Nie pomaga też choremu, gdy opowiada się rozwlekle o swoich własnych dolegliwościach albo też o kłopotach zdrowotnych i przeżyciach z tym związanych z znanych i nieznanych osób. Zwłaszcza chorym, którym grozi zabieg chirurgiczny. Nie należy opowiadać ze szczegółami nieraz mrożącymi krew w żyłach zasłyszanych lub przeżywanych osobiście operacji. Należy też zadbać o życie duchowe chorego. Jeśli choroba przeciąga się dłużej, trzeba zgłosić chorego do parafii, by przynajmniej w pierwszy piątek miesiąca mógł się wyspowiadać i przyjąć Eucharystię. Gdy urządza się w parafii Dzień Chorych, trzeba umożliwić choremu dotarcie do kościoła, zatroszczyć się też i o innych chorych oraz włączyć się, o ile to możliwe, w pracę zespołu charytatywnego. Chorym, którzy jeszcze tego nie wiedzą, warto przypomnieć sens sakramentu namaszczenia chorych. Nie jest to sakrament, który towarzyszy człowiekowi przy przejściu na drugi świat, ale jest to udzielana przez Chrystusa łaska umocnienia w trudnym okresie życia, jakim jest choroba. Trzeba zmienić powszechny jeszcze w wielu środowiskach pogląd, że musi być z chorym bardzo źle, jeśli już ksiądz do niego przyszedł. Jeśli odwiedzamy chorego w szpitalu, należy bezwzględnie zastosować się do wskazań personelu. Dzisiaj pewne rygory zostały na ogół rozluźnione, a należy uważać, by przynajmniej nie przeszkadzać w obsłudze i leczeniu, a gdzie się da, nawet w dostępny sposób pomóc. Personel na ogół jest niewystarczająco wynagradzany. Zdarza się, że pracuje na miarę zarobków i wtedy mamy słuszne, czy naprawdę pretensje. Częściej jednak pracuje ponad siły i trzeba umieć to docenić. Zwłaszcza, że znaczna część nie dociągnie służby zdrowia, nie zależy od niższego personelu, który za braki spotyka się z niezasłużonymi pretensjami ze strony pacjentów. Wzajemna cierpliwość personelu i pacjentów sprawia, że zarówno chorowanie, jak i praca w placówkach służby zdrowia nie muszą być przykrą koniecznością. Pamiętam kiedyś w jednym z poznańskich szpitali była pielęgniarka, a potrafiła po swoim dyżurze, idąc na dyskotekę, wpaść na oddział, pobyć trochę ze swoimi pacjentami i zobaczyć, jak się czują. Ale w innym mieście była i taka, którą podczas nocnego dyżuru, po dłuższym poszukiwaniu, odnaleziono wreszcie smacznie śpiącą, na szczęście samą, w magazynie materaców. Oczywiście pracownicy służby zdrowia mogliby też wiele opowiedzieć o mniej lub bardziej budujących postawach niejednego pacjenta. Warto też wspomnieć o problemie korupcji. Często lekarze czują się skrępowani otrzymanymi prezentami, ale i rodzinom trudno jest wyczuć, w jaki sposób się zrewanżować. Normalny personel nie tyle potrzebuje namacalnych dowodów wdzięczności, ile, jak napisała pewna osoba, która była pacjentką, a jest pracownikiem szpitala, informacji zwrotnej, że jego starania idą we właściwym kierunku, coś jak oceny do dzienniczka. Okazanie komuś wdzięczności za dobrze wykonaną pracę jest rzeczą normalną, zwłaszcza kiedy ktoś bezinteresownie, nie licząc na dodatkowe zyski, robi więcej niż do niego należy. Z całą pewnością wdzięczność wobec pracowników służby zdrowia wyrażana dobrowolnie w jakiejkolwiek formie jest czymś oczywistym. I spotkamy się teraz za tydzień przy ostatnim już w naszym cyklu wykładów uczynku Umarłych grzebać.
Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy na nasze jutrzejsze audycje. Laudetur Jezus Chrystus.